Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Za nami gorąca noc. Jest co komentować. W studio Jacek Łęski, publicysta, program TVP Chodzi o pieniądze. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Piotr Zaręba, publicysta w sieci w polityce.pl.
Dzień dobry.
I Piotr Semka, publicysta do rzeczy.
Dzień dobry.
Mamy zdjęcia z tego, co się działo w nocy. Wczoraj najpierw awantura o dostęp dziennikarzy do mediów. Poseł Szczerba protestował. Marszałek Kuchciński wyłączył go z obrad. Opozycja zaczęła blokować mównicę i fotel marszałka. Większość sejmowa chciała głosować nad budżetem i ustawą dezubekizacyjną. Po długich przerwach zdecydowała o przeniesieniu obrad do sali kolumnowej, takiej dużej, drugiej dużej sali w Sejmie. I tam to głosowanie się odbyło, przegłosowano obie ustawy. Też w atmosferze gorącej, część posłów opozycji twierdziła, że nie mogła wejść. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że mogli wejść posłowie opozycji głównym wejściem. No i wieczorem zaczęli się zbierać zwolennicy Komitetu Obrony Demokracji przed Sejmem. Doszło do blokowania wyjazdów Sejmu, hotelu sejmowego. Około trzeciej premier Szydło, Jarosław Kaczyński i inni politycy opuścili ostatecznie gmach Sejmu. Doszło do drobnych przepychanek. Niektórzy kładli się pod samochodami, policja ich blokowała, jakaś petarda z tłumu. No nie było gazu łzawiącego ze strony policji wbrew niektórym informacjom. To nie był wielki tłum, ale było bardzo gorąco. Zacznijmy od pytania, co się wydarzyło, na ile to ważny moment, kto tu wychodzi szczególnie obolały. Jacek Łęski, bardzo proszę.
Ja powiem tak, że obolała wychodzi polska demokracja, bo pokazuje nam ten wczorajszy dzień, że mechanizmy demokratyczne w Polsce no, są kwestionowane. Tak? To znaczy przenosi się debata pod parlament, z parlamentu. Posłowie muszą wyjść z głównej sali, żeby móc przegłosować ustawy. Z drugiej strony ja mam wrażenie, że również większość parlamentarna no, straciła nerwy i zachowała się w sposób taki, który sprowokował dodatkowo podgrzewanie tej atmosfery. No powiem szczerze, no, nie podoba mi się to i myślę, że obywatelom to się nie podoba. Parlament jest po to, żeby tam właśnie miały miejsce spory, nawet najbardziej gorące, a nie żeby się one przenosiły na ulicę.
Użyłeś określenia nocna zmiana 2.0 w jednym z mediów społecznościowych, w sensie odwołania do 92 roku jako próby obalenia rządu.
No bo ta atmosfera była ewidentna na sali sejmowej, na której zostali posłowie opozycji i zresztą to nie jest tajemnica, że od wielu tygodni opozycja nawołuje do eskalacji nastrojów, nawołuje wręcz do kryterium ulicznego.
Majdan powraca,
tak,
prawda?
Tak, tak, powraca ta idea, że na ulicach się rozstrzygnie los rządu i władzy w Polsce. No i trudno było wczoraj nie zrobić takiego porównania i nie mieć takiego skojarzenia. No ja doskonale pamiętam 4 czerwca 92 roku i pamiętam o tym, jak te elementy ze sobą działały. Część parlamentarna, część medialna, szum taki robiony napięcie, jakby w Polsce nagle, nie wiem, coś się zawaliło.
Piotr Semka też pamięta 4 czerwca 1992 roku.
To jest taki diabelski przepis na atmosferę, na nagłe przyspieszenie atmosfery politycznej, stworzenia takiej histerii. Ja pamiętam dobrze...
Bo to mówimy o środowiskach, które mają olbrzymią przewagę w establishmencie, w mediach, wśród ludzi tworzących, kreujących opinie. Im jest bardzo łatwo...
Ja podam inny, bo Jacek wspomniał 4 czerwca, ale ja pamiętam dobrze program Sekielskiego, Morozowskiego z taśmami Begier. Ten program został wyemitowany, o ile pamiętam, o 21.52. Do Sejmu przyjechali posłowie PO, którzy zrobili konferencję chyba około tuż po północy, żądając nadzwyczajnej sesji Sejmu, a jednocześnie pod Sejmem zaczęto budować miasteczko namiotowe chyba z młodych działaczy SLD. I tylko dlatego, że marszałek Jurek wówczas odmówił z robienia takiej sesji, to tam właśnie następnego wykreowano.
Bo to a teraz jest taki też krótki... mamy przykłady, bo jednak rano w Telewizji Polskiej poseł PSL Eugeniusz Kłopotek powiedział do dziennikarza, no zobaczycie, co się będzie działo wieczorem, będzie gorąco, będą krzyki. Od razu pojawia się też jakaś mównica pod Sejmem, jakieś ta przygotowane mównica, mikrofony.
Inny przykład. Styczeń 2006 roku, kiedy Lech Kaczyński rozważa możliwość rozwiązania Sejmu z powodu opóźniania uchwalenia budżetu i wówczas Bronisław Komorowski bardzo wyraźnie sugeruje, że może dojść do masowych demonstracji. Donald Tusk wówczas mówi, że wtedy użyjemy nadzwyczajnych środków, jakich nie mówi. Inna plotka wtedy mówiła o tym, że opozycja, której mocnym elementem był wówczas LP, przypomnijmy, planuje zebranie się w auli Politechniki i stworzenie alternatywnego Sejmu. Były już takie
pomysły. Tutaj, Piotrze, co z tego wynika? Opozycja mówi o zamachu, złamaniu konstytucji, no ale też co miała zrobić większość sejmowa, jeżeli dopuściłaby do zablokowania mównicy i fotelu marszałka.
Dochodzimy do wyraźnej taktyki, to znaczy tak daleko na przykład blokowanie Sejmu, znaczy opozycja albo chce pokazać, że władza jest bezsilna i wtedy uzyskuje efekt propagandowy, że to jest papierowy tygrys, albo dojdzie do jakiegoś przepychanek z policją, które już natychmiast będą pokazywane jako faszyst w Polsce. Ja wczoraj oglądałem i depesze BBC, i depesze, i materiały Tageszeitung, które mówiły o tysiącach Polaków. Wiemy, że ludzi pod Sejmem było około 2000, no może góra 3, które tworzyły w ogóle jakąś rewolucję, albo kopię pomarańczowej rewolucji w Warszawie. I tutaj to zaangażowanie mediów wywołało mnie bardzo ponure wnioski.
Jest to szukanie agresji, zderzenia. Ja mam wrażenie, że stronie opozycyjnej od dawna zależy na tym, no żeby po prostu polała się krew, żeby poszły te obrazki. Wydają się niesłychanie sfrustrowani po roku rządów. Nie są w stanie zaakceptować tego, że rządzi ktoś inny. I myślę także tego, że to poparcie w sondażach dla obozu rządzącego jest
stabilne i solidne. Dwa poważne błędy. To znaczy absolutny brak dialogu między marszałkiem Kuchcińskim a środowiskiem dziennikarskim.
O tym jeszcze porozmawiamy.
Ale trzeba to powiedzieć już teraz i wcześniej. Zemściło się trzymanie pana Piotrowicza jako frontmana PiSu i to zaszkodziło PiSowi w tej sprawie bardzo, bardzo dużym stopniu.
Piotr Zaremba.
Tak, ale właśnie nie możemy tego traktować jako dygresji wyłącznie. To znaczy, jeżeli założyć, ja rzeczywiście też się przychylam trochę do takiego poglądu, czy takiego wrażenia, że tam istniał element pewnego scenariusza, zresztą wczoraj powiedział Andrzej Stankiewicz na antenie TVN-u nawet, wywołując oburzenie innych dziennikarzy tamtejszych.
Scenariusza zmierzającego do Majdanu,
do eskalacji. Pojawiają się manifestacje w innych miastach. Tak, pojawia się natychmiast pan Kioski, nawet jacyś ludzie przyjeżdżają do Warszawy.
Tomasz List pisze na zgoda.
Tylko, że jeżeli większości rządowej zależy, żeby tego uniknąć, nie daje tysięcy pretekstów. A wczoraj były trzy co najmniej preteksty. Pierwszy pretekst to jest konflikt z dziennikarzami. Rozumiem, że będziemy o tym oddzielnie mówić. Wykluczenie posła Szczerby. Bardzo wątły powód, naprawdę. To znaczy zdenerwował się Kuchciński i po prostu nagle z jakichś żartu posła Szczerby i tej karteczki, którą trzymał, pojawił się powód. Ja jednak przypominam,
że... A wykluczenie posła uzasadnia blokowanie mównicy
i fotelu? To zaraz o tym powiem, ale są to preteksty. No i trzeci, ja bym się zastanawiał, czy jednak nie odroczyć posiedzenia o dzień, dwa, bo co prawda oczywiście pada się ten argument, że budżet już był na krańcu tego terminu konstytucyjnego, ale przecież wiadomo, że prezydent Duda nie rozwiąże parlamentu, wykorzystując jako pretekst przekroczenia terminu.
Ale jeśli opozycja będzie mogła zablokować po prostu mównicę i Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało odpowiedzi, to oznacza koniec tego parlamentu.
Ale odpowiedzieć można różnie. I w bardzo wielu krajach obstrukcje parlamentarne się mieszczą jednak w kulturze politycznej, tak samo jak manifestacje przed parlamentem.
Nie mówicie, to jest Tajwan i Kijów. Dwa przykłady.
To jest jednak już scenariusz tajwański.
Nie, ale scenariusz jednak, trzeba przetestować scenariusz taki. Blokujecie mównicę, przerywam posiedzenie i próbuję w dwa dni później, na przykład w poniedziałek, czy trzy dni później, jeszcze raz. Natomiast no, zrobiono to jednak bardzo źle. Znaczy głosowanie na sali, gdzie nie można policzyć realnie kworum, gdzie nie ma dziennikarzy, to jednak przetestowano też już ten scenariusz bez dziennikarzy, prawda? To znaczy, no, jednak obradom Sejmu dziennikarze mają prawo się przypatrywać. Tam było mnóstwo nadużyć. Po popełnionych, nie ma prawa, głosuje się blokowo wszystkie poprawki.
No ale czy naprawdę chcemy parlamentu, w którym opozycja może po prostu na dwa dni zablokować trzy dni obrady?
Ale ja mówię jeszcze raz, było szukanie pretekstu i tu rzeczywiście w jedną sprawę się z tobą zgadzam, bo ty napisałeś w komentarzu, że PiS, który był bardzo brutalnie traktowany w poprzednich kadencjach przez marszałków platformerskich, do tego się nigdy nie posunął, rzeczywiście. To znaczy oni wychodzili z sali czasami, ale nie blokowali, nie rwali Sejmu, można powiedzieć. Samoobrona to robiła, tak. I z tym się zgadzam. Tylko mówię jeszcze raz, no ta strona z kolei, Jacek to delikatnie powiedział, ja to powiem ostrzej, no przewraca się własną nogę z kolei. Znaczy marszałek Kuchciński robi wrażenie jakby człowieka, który jest realnym sprzymierzeńcem scenariusza destrukcji. No, w tym sensie, że im pomaga. W takim sensie, że kolejne jego decyzje chaotyczne, histeryczne.
Ja tylko dwa słowa powiem. Tutaj zgadzam się, to znaczy w sprawie posła Szczerby zareagował zbyt nerwowo. Natomiast w momencie, kiedy ktoś blokuje salę sejmową, no to jest jednak takie poczucie, że ja jako marszałek muszę zapewnić możliwość przegłosowania czegoś.
No tak, tylko, wtedy tylko pytanie jest, czy jestem w stanie to zrobić tak, w warunkach, które nie dają pretekstu do kolejnych oskarżeń.
Tylko pamiętajcie o tej jednej rzeczy, znaczy, że opozycja tworzy sytuację, w której trzeba podejmować decyzję w ciągu paru dziesięciu minut.
Dlaczego?
To jest naturalna reakcja. Znaczy, no dobrze, powiem tak. Od roku w Polsce były bardzo dużo demonstracji, w których nie doszło do żadnych poważnych zajść ulicznych. Więc to jest troszeczkę, oczywiście PiS jest w sytuacji, ja w ostatnim tekście żartuję, jak to chorwaccy kierowcy mówią, że są najlepsi na świecie, jak pytam dlaczego, dlatego że kto jest nie najlepszy, to już by wylądował w przepaści. Tam są bardzo strome autostrady. Więc tu jest coś takiego, oczywiście macie rację, że PiS musi mieć żelazne nerwy, bo inaczej się rozwali. Natomiast skala tych wilczych dołów, ilość tych wilczych dołów.
No tak, to jest jakiś
już
postulat,
taka,
że.
No też bez jakąś proporcji zachowuje.
Ksiądz Zieliński.
Jeżeli można, to ja postawiłbym może trzy pytania, jeżeli zdążę. Proszę panów, pierwsza sprawa. Kto decyduje o harmonogramie obrad Sejmu? Który projekt jest głosowany pierwszy, a który jest głosowany drugi? Chyba marszałek Sejmu, jak się nie mylę. Drugie pytanie. Czy trzeba było zaczynać głosowanie od spraw dotyczących dziennikarzy, ograniczenia praw dziennikarzy,
nie
od budżetu? Czy budżet nie jest przypadkiem
zdaje
tutaj...
Się, te ograniczenia dotyczące dziennikarzy to nie jest kwestia w ogóle ustaw, to jest
kwestia głosowania.
No dobrze, ale awantura zaczęła się chyba wokół tego tak naprawdę i blokowanie mównicy, a nie wokół budżetu.
Czy
nie
tak, ale w dyskusji budżetowej poseł
to się pojawiła
o tym projekcie.
Więc właśnie, czy...
Na tym polegał zarzut marszałka, że wychodzi poseł Szczerba, jest debata o budżecie, a on kładzie karteczkę wolne media. Inna sprawa, że poseł Szczerba ma taką, on wie, na przykład jak go obserwuje w audycjach telewizyjnych, on zawsze szuka takich zwarć, zderzeń.
Tak, ale czy trzeba podejmować wtedy tego typu, nie wiem, podrzucono nam kość, którą można się zwyczajnie udławić? I w ogóle generalnie tego nie da się, bo rzeczywiście PiS podrzucił tutaj pretekst opozycji, taki no chyba najbardziej wymarzony rzeczywiście. Dlatego, że opozycja, chyba cała sprawa, gdy chodzi o ten dostęp dziennikarzy do polityków, zaczęła się od sfotografowanej stopy posłanki, notabene jak się nie mylę, Platformy Obywatelskiej.
No właśnie, dobrze, proszę księdza, to zobaczmy teraz rzeczywiście tę sprawę dostępu dziennikarzy do mediów. Bardzo proszę o materiał.
Nowe przepisy zakładają powstanie nowego budynku specjalnie do kontaktów z dziennikarzami, wprowadzenie nowej akredytacji dla stałego korespondenta parlamentarnego, po dwie dla każdej redakcji, którzy będą jako jedyni mieli nieograniczony dostęp do gmachu Sejmu i Senatu. Pozostali reporterzy po wcześniejszym zgłoszeniu będą mieli możliwość wejścia na galerię Sejmu w trakcie posiedzeń. Zakazane będzie nagrywanie polityków poza specjalną, wyznaczoną strefą.
Jest to pewnego rodzaju uderzenie w wolność wypowiedzi, ale przede wszystkim w prawo do informacji społeczeństwa. Nie ma żadnych powodów dla ograniczenia pracy dziennikarzy. Nie mogą nas przekonywać tutaj powody bezpieczeństwa.
To są zmiany, które mają służyć temu, aby rzeczywiście praca dziennikarzy była uregulowana na wzór tego, co się dzieje chociażby w Parlamencie Europejskim. Nie ma mowy o tym, żebyście byli państwo odcięci od informacji. Nie ma mowy o tym państwo, żebyście nie mogli przeprowadzić wywiadów czy kontaktować się z politykami.
Panie pośle, Informuję, że zakłóca pan obrady Sejmu. Na podstawie artykułu 175 ust. 3 przywołuję pana do porządku. Więc proszę zdjąć kartę i zadać pytanie. Proszę bardzo. Czas się rozpoczął. Panie pośle, przywołuję pana do porządku i na podstawie artykułu 175 ust. 4 stwierdzam, że uniemożliwia
pana
prowadzenia obrad.
Ja pana marszałka nie słyszę. Panie marszałku. Panie marszałku kochany. Muzyka łagodzi obyczaje. Dlatego Warszawa jest nie...
Panie pośle, jeszcze raz stwierdzam, że nie uniemożliwia pan prowadzenia obrad na podstawie artykułu 175 ust. 4. Panie pośle, nadal uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu.
Tak, proszę państwa, wyglądały te wydarzenia no, do późnego popołudnia i później właśnie zaczęła się ta blokada Sejmu. Ale właśnie te regulacje dla dziennikarzy też wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość tu się może cofnąć. No, są takie sygnały.
Ja przypomnijmy jednak fakty. 3 tygodnie temu 28 naczelnych z różnych mediów wystosowało list, który wyraźnie zachęcał pana marszałka do refleksji nad tym. Minęły 3 tygodnie, nie było żadnej wypowiedzi pana marszałka, nie było zaproszenia redaktorów naczelnych, wśród których był mój szef Paweł Lisicki, na spotkanie. Co więcej, nie wiem o żadnym kontakcie Prezydium Sejmu z przedstawicielami środowisk innymi niż te 28 redaktorów naczelnych. Ja ostrzegałem, pisałem na ten temat felieton, że jest to bardzo groźny precedens, ponieważ powiedzenie, że i być może dodatkowo jeszcze nie byłoby tej złej emocji, jeżeli nie ten ton, który usłyszałem parę razy w wypowiedziach pana marszałka Karczewskiego i tutaj słyszałem u przedstawicielki klubu PiS-u, że my chcemy, żeby było lepiej i tak dalej, i tak dalej. Sejm polski miał dosyć wariacką rzeczywiście tradycję, która wynikała jeszcze z 89 roku, z tego, że bardzo no wielu dziennikarzy było
biegające tak, za politykami.
I rzeczywiście, jak jeździłem do parlamentu w Bratysławie, to byłem zdumiony, że musi przyjść asystent, który prowadzi po jakiejś... Ale taka była tradycja. I mówienie, że ma to być dla was, dla dobra dziennikarzy, doprowadza do folii. W sytuacji, kiedy jest jeszcze tak ostra polaryzacja, tego typu słodki ton pod tytułem my chcemy tylko waszego dobra musiał doprowadzić do
awantury. Bo też nie chciałbym, żebyśmy całą audycję mówili o dziennikarzach, bo mam wrażenie też, że dla wielu widzów to jest takie wrażenie omawiania problemów wewnątrz środowiskowych.
To jest jedyna okazja, żeby się dowiedzieli, o co w tej sprawie chodzi. No.
Piotr Ryba.
To jest ta wersja tych regulacji, bo ja się zgadzam z Jackiem, że jakieś być może ograniczenia na wzór parlamentów zachodnich były konieczne.
Ja byłem reporterem telewizyjnym i pamiętam, że ale... to wrażenie, że biegną te karawany,
dobrze.
Nie można się skupić na merytoryce. Mówię o tym wątku...
Ktoś chce uniknąć udzielenia wypowiedzi, a ty chcesz zrobić na ten temat materiał, to natychmiast zmieniać się optyka. Znaczy wtedy polityk ma 100 razy większe możliwości
uniknąć. Ktoś nie chce udzielić wypowiedzi, to jej nie udzieli.
Ale jednak powiedzmy sobie to brutalnie. Są też dziennikarze piszący, bo my cały czas widzimy to przez pryzmat kamer, prawda? Atakujących polityków. Ja rozumiem, że oni czasami mogą się czuć atakowani. Rozumiem też psychologiczne podłoże, bo już jakby komentując to na gorąco, dałem przykład historii z Tomaszem Lisem, który w audycji parę lat temu, swojej audycji jeszcze w telewizji publicznej, wysłał swoją ekipę do Sejmu po to, żeby sprawdzić, posłowie, którzy mają być europosłami, mówią w obcych językach. I ktoś go zapytał potem w studiu, dlaczego wyłącznie posłowie PiSu są pytani o to, na co on śmiejąc się powiedział, że innych nie spotkaliśmy. To oczywiście tworzyło pewien klimat. Klimat niechęci, politycy prawicy niewątpliwie czuli się zaszczuci przez te media, przez większość mediów. Natomiast nie widzę powodu, dla którego ja miałbym nie móc wejść do Sejmu, dlatego, bo jacyś politycy się czują zaszczuci przez zupełnie innych dziennikarzy.
Może nie wejść,
ale... No wejść, ale nie wejść, Piotr, wejść.
Realnie nie
Realnie dwóch korespondentów z każdej redakcji.
I to na zmianę pracujących, to tak, znaczy jeden może wejść.
Ty nie będziesz już w stanie
wiadomo, że to będą dziennikarze niesowi. Ksiądz Zieliński w tej sprawie, nie wiem, czy ksiądz często w Sejmie bywa, czy to jest bolesne.
Ostatnio nie bywałem często, wysyłałem zwyczajnie swoich ludzi. Jako naczelny nie muszę bywać sam w mediach. Natomiast mi się przypomina taka historia była. Kiedyś podobna historia chyba we Francji. I reakcja francuskich dziennikarzy była podobna. Kiedy chciano ograniczyć ich prawa, przyszli na konferencję prasową, złożyli wyłączone kamery, aparaty i dyktafony i następnego dnia z tej konferencji nie ukazał się nic. To nie jest tak, że to jest prywatna sprawa nas dziennikarzy. Dlatego, że media stanowią pas transmisyjny między dziennikarzami a społeczeństwem. Jeżeli ograniczy się prawa społeczeństwa, prawa dziennikarzy, to ogranicza się prawa społeczeństwa do informacji.
No tak, ale być może jest w tym zamysł, jednak ja tu będę trochę adwokatem diabła, to są argumenty, które po prostu przywołuję, że jednak Polsce, Polakom pewne uspokojenie, do Jacka Łęckiego się zawracam, pewne uspokojenie debaty, no zejście z tej wrzaskliwości, z tego krzyku, który też emanuje z Sejmu, z tych właśnie gonitw, może wyjść na dobre.
No ale widzimy, jaki jest efekt. Znaczy efekt jest dokładnie odwrotny.
Ale efekt nie wynika ze sprawy dziennikarskiej, tylko ze sprawy ogólnego dążenia do obalenia rządu.
To jest osobna sprawa. To na pewno ta historia będzie do tego wykorzystywana i jest do tego wykorzystywana. Ale po co się podkładać w takiej sprawie? Ta tradycja, że ten...
Tylko hasłem podkładać się próbuje się też temu rządowi powiedzieć, żeby nic nie robił, bo właściwie w żadnej dziedzinie nic nie może zrobić.
Ja chcę powiedzieć taką rzecz. Ta tradycja, że polski Sejm jest dość dostępny i że tak naprawdę dość liberalny...
Niebywale dostępny.
Tak, że dość liberalne ma zasady poruszania się dziennikarzy po Sejmie. Ja uważam, że to jest wartość. Ja uważam, że to jest wartość. I ja pamiętam, jak te zasady na samym początku rzeczywiście były kompletnie wariackie, gdzie w ogóle każdy mógł wejść w dolnej ilości i chodzić gdzie chce i tak dalej. Dzisiaj te zasady zostały troszeczkę uregulowane. Pewnie z korzyścią dla sprawy. Natomiast tutaj był jeden krok za daleko.
Jeszcze, jeżeli mówimy o mediach, to za chwilę zobaczymy zdjęcia. Telewizja Polska, ekipa Telewizji Polskiej wczoraj ucierpiała, została poturbowana, w sensie, że sprzęt też ucierpiał. To państwo właśnie widzą. Tu dziennikarz relacjonuje i wtedy się zaczęło. Ale teraz pytanie do szanownych gości. Co dalej? Jaki scenariusz na najbliższe tygodnie, na najbliższe miesiące? No, czujemy nadzieję opozycji, że to się uda obalić, no że właśnie nie będziemy czekali i mamy tylko szukania okazji.
Zawsze grudzień jest już w Polsce bardzo ostry. Można powiedzieć, że 13 grudnia to jest najbardziej gorąca data. To jest bardzo logiczne, to jest najbardziej dramatyczne wydarzenie, które pamięta.
To początek współczesnej Polski w pewnym sensie.
Z różnych powodów. Kot mówi, że to, co robi PiS, to jest skrzeszenie Jaruzelskiego. Opozycja z kolei widzi takich ludzi jak pułkownik Mazguła po stronie protestujących i sobie przypomina, kto chodzi na takie demonstracje. Natomiast moim zdaniem to jest cały czas coraz dokładniejsze trenowanie tego właśnie scenariusza Noc Czerwcowa 2.0. Tu już było widać, że te około 2000... Trenowanie, aż na trafienie na moment, w której władza zrobi na tyle fałszywy krok, że nie spodoba się dużej części. I wtedy ta pierwsza kadrowa, te 2000 kodowców, którzy wczoraj próbowało blokować, którzy są już bardzo zdeterminowani i bardzo sprawni, jak gdyby odegra rolę awangardy rewolucji, więc wszyscy czekają na taki moment, jakim była pierwsza czarny poniedziałek, czy coś takiego. I teraz się czeka cały czas. To tak jak w drużynie piłkarskiej ćwiczy się stały element gry, po to, żeby zadziałać. I druga rzecz, która mnie zaniepokoiła, to właśnie te bardzo natychmiastowe nagłośnienie tego przez dużą część mediów zachodnich. Z bardzo nieuczciwymi, bardzo często komentarzami.
Ja tutaj się trochę nie zgadzam. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że wy przeceniacie jakby możliwość obalenia rządu. Pozwól pierwsze własnymi słowami to opowiem. Mianowicie, ja twierdzę, że tak. Po pierwsze, nastroje społeczne wcale nie muszą takim manifestacjom sprzyjać, bo dla ludzi to jest dość nieczytelny konflikt. Także nasza sprawa niestety jest dość nieczytelna, mówię teraz o dziennikarzach, ale też i cała awantura w Sejmie.
To jest kwestia wykluczenia, prawda?
Może budzić nawet wręcz odwrotny odruch, że oto, prawda, jest jakiś brak porządku w Sejmie, jakieś warcholstwo, no więc skupiamy się przy władzy. Oczywiście ta większość nie jest relatywna. Druga sprawa, no pamiętajcie, bo wy przywołujecie coś z przykładu 92 roku. No były dwa poważne elementy. Po pierwsze, Olszewski nie miał większości realnie, a tutaj jednak ta większość charyzmatyczna jest. Co więcej, tę większość integruje się, bo jeżeli na przykład ja słyszę posła Neumanna, który mówi, że wszyscy posłowie, którzy głosowali za budżetem, będą pociągnięci do wyroku karnej, to natychmiast on ogranicza możliwość jakikolwiek pęknięć w tym obozie. Ten obóz jest coraz bardziej zintegrowany. Po drugie, prezydent. No tam był Wałęsa, który stanął niejako po stronie opozycji. Tu mamy do czynienia z prezydentem Dudą, który jest jednak elementem tego obozu. Więc ja twierdzę, że, no tak, że nie ma realnie. Tak, ale... oczywiście mogą się takie pokusy rodzić, ale to są pokusy raczej... Ale Piotr, pozwól mi dokończyć. To jest raczej produkt szaleństwa. No jak ja słuchałem wczoraj pana redaktora Adama Szostkiewicza z Polityki, który snuł analogię z Majdanem, to ja mam wrażenie, że to był produkt wyobraźni. Ja już pomijam to, że przez tu nic się tak nie dzieje, jak tam, prawda, tam strzelano do ludzi, tutaj niczego takiego nie ma, ale naprawdę ja bym tylko doradzał zimną krew.
Majdanu, no jednak miasteczko pod
tylko to się kończy, tylko to się kończy groteską, no za każdym razem to się kończy groteską.
To się za którymś razem nie skończy
A moim zdaniem się skończy z jednego prostego powodu. Ukraińcy mają w sobie pewną twardość po obu stronach jakby, która powoduje, że na przykład nie boją się balk ulicznych. Ja nie czytam ludzi, którzy są po stronie KOD-u, jako ludzi, którzy są gotowi na przykład tłuc się z policją. Naprawdę, to znaczy oni się zawsze w pewnym momencie cofną, oni zawsze pójdą w pewnym momencie
tego pana Kasprzaka z obywateli III RP. No, wyprowadzenie go...
jest dużo scenariuszy.
Afirmowanie go przez Gazetę Wyborczą.
Ale nie skończyło się niczym.
No, ale oni zapowiada co miesięczne blokady
które mogą szybko nabierać. Podam przykład, a co się zdarzy, jeżeli na przykład pod Sejm na takiej demonstracji kodowskiej przyjdą z kolei ci zwolennicy PiS-u, nad którymi PiS nie panuje, prawda? Czyli w stylu Marszu Niepodległości, kibice i zaczną się walczyć.
To jest realne niebezpieczeństwo.
Jak na razie prawa strona trzyma nerwy na wodzu.
To, że opozycja nie ma żadnych skrupułów w braniu pod uwagę takich scenariuszy.
Żyjemy w kraju, w którym większość mediów dziś klaszcze blokowaniu mównicy i marszałka, i fotelu marszałka. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość zrobiło coś choćby w małym stopniu podobnego, to byłoby...
Ale ciocia miała wąsy, to była wujki, ale nie ma.
Nie możemy się też godzić na podwójne standardy.
Wy mówicie o, że tak powiem, scenariuszu, o cynizmie, o brutalności opozycji, ja mówię o bezsilności. Znaczy, to dla mnie to jest produkt bezsilności. To nie jest wcale tak, że oni są jakoś straszliwie zdeterminowani, oni po prostu mają takie poczucie, że no nie ma ich, to jest źle, w związku z tym muszą być. Ale to jest absolutnie, no i jedna jeszcze uwaga, już się skapuszczam do głosu, no doradzam jednak, żeby takich błędów, jakie popełniał wczoraj i marszałek Kuchciński, całe kierownictwo PiS-u w gruncie rzeczy, bo...
Zareagował przesadnie twoim zdaniem.
No przesadnie zareagował, dał pretekst znakomity, no.
Znaczy, ja uważam, że to jest teraz test dla obozu władzy. Jak potrafi zarządzić tą sytuacją? No, sytuacja jest ewidentnie kryzysowa. To wymaga po pierwsze dobrej komunikacji z wyborcami, dobrej komunikacji z opinią publiczną. Do tej pory brakowało tego. I to jest, zresztą sam prezes Kaczyński akurat tak się przypadkiem zdarzyło, że we wczoraj opublikowanym wywiadzie w Rzeczpospolitej powiedział, że to jest największy kłopot rządu, zła polityka informacyjna, czy brak informacji. No i to coś z tym trzeba zrobić, bo to dotyczy nie tylko rządu, ale również, jak widać, parlamentu. No i przede wszystkim to jest test na to, czy PiS potrafi zachować w tej chwili stalowe nerwy i w sposób sensowny opanować tą sytuację i doprowadzić do uspokojenia tej sytuacji. Bo to, co dzisiaj chce zrobić opozycja, to jest oczywiście wywołanie możliwie dużej awantury, bo na tym chcą grać.
Przerazić Polaków, zmęczyć, to wina rządu.
Tak, nie może być na to odpowiedzią eskalowanie napięcia.
Ja bym chciał wiedzieć, co się działo 3 tygodnie temu, kiedy pojawiła się właśnie ten list redaktorów naczelnych. Znaczy, dlaczego wówczas w obozie PiS-u nie znalazł się ktoś, kto by stwierdził, że z tego będą nieszczęścia? To mnie po prostu ciekawi. Jak działa ten mechanizm?
Ksiądz Zieliński. W sprawie scenariusza. scenariusza na przyszłość.
Wydaje się, że a propos, że nie działo się po prostu nic, że zostało to zlekceważone. Natomiast w sprawie scenariusza, oczywiście to, że opozycja odwołuje się do Majdanu i do rozmaitych wielkich haseł, to jest to raczej myślenie życzeniowe i zaklinanie rzeczywistości. Dlatego, że ta opozycja postrzegana z zewnątrz, przepraszam, użyję słowa z prowincji.
Tak, bo to jest Warszawa. To tak, Warszawa jest nabuzowana.
To jest zrzucona warszawka i broniąca pewna grupa interesów, która broni swoich spraw. I to nie rodzi, to nie pociąga, widać w sondażach, zmian w poparciu społecznym. Natomiast jeżeli ten moment, o którym pan Piotr mówił, moment, na który czeka opozycja, ta najbardziej skrajna opozycja, żeby go wykorzystać, to tak szczerze tego momentu może dostarczyć tylko PiS przez jakieś głupie swoje posunięcie.
Nie, to o tym mówimy, znaczy oni czekają na właśnie jakiś poważny błąd, a wtedy chodzi, i w Tuskę, że nie znoszą Trzewcową, jest chyba taka Krystyna, chodzi o takie przyspieszenie wydarzeń, to rzeczywiście na przykład, no nie wiem, Kukiz może przyłączyć się, no i tak dalej.
Zmienia, arytmetyczną większość ma sam PiS.
Dobrze, ale zajęcie sali sejmowej to jest przykład działania symbolicznego, które też oddziałuje na ludzi.
Uwaga moja, no partia Kukiza się w bardzo wielu sytuacjach zachowuje słusznie, umiarkowanie, odpowiedzialnie i de facto wspiera rząd. No jeżeli wczoraj jednak przedstawicielka tej partii stanęła przy Nowoczesnej i przy Platformie, no to znowu to świadczy o tym, że to marszałek Kuchciński wpycha w objęcia.
Zobaczmy, bo przegłosowano również wczoraj ustawę dezubekizacyjną, czyli ustawę obniżającą, no dość radykalnie, emerytury byłych funkcjonariuszy SB. Demonstrowano w tej sprawie również 13 grudnia. Zobaczmy, tam były też sceny również, no, powiedzmy, zabawne czy groteskowe?
Zbrodnicznie? Ja nie wiem. Ja nic nie zrobiłam zbrodniczego.
Około 100 osób życie straciło.
No, a teraz ile osób traci, ile dzieci traci życie? Przez to, że te 500 plus dają, rodzą te dzieci, a potem o ściany je rozbijają.
Nie brońcie tego środowiska. Ja wiem, że to jest wasze środowisko. Wasze środowisko. Środowisko esbeków, byłych zomowców i temu podobnych kanali.
Należało to albo zrobić za ich życia, albo nie rozliczać się teraz ze zmarłymi, bo to po prostu nie jest niegodne, nie wypada.
Głaszczemy komunę. Tłuste kocury, które nigdy nie przeszły weryfikacji i nigdy nie stały tak naprawdę osądzone i nigdy nie stały zdegradowane.
No i ta ustawa została przegłosowana. W wypowiedziach polityków Prawa i Sprawiedliwości pojawia się ten wątek, to znaczy twierdzenie, że ten skok temperatury i protesty opozycji i próba przerwania prac Sejmu są związane z tą ustawą. I oczywiście można nad tym dyskutować, to pewnie raczej wątpliwe, ale skok temperatury, czy on nie ma jednak związku z tym, że wiele tysięcy ludzi stanowiących, no w pewnym sensie, no bebechy III RP zostaje poddanych, no, degradacji materialnej. I to już przestaje być zabawne. To już nie są słowa. To są pieniądze. Jacek Łęcki, autor programu Telewizji Polskiej, chodzi o pieniądze, wie jak to ważne.
Nie, no tutaj na pewno też chodzi o pieniądze i na pewno ta część środowiska kodowskiego, która jest związana ze starym systemem, to jest jedna z tych części bardziej radykalnych. Tak? No to są ludzie, którzy używają...
Czytelnicy tygodnika nie.
Tygodnika nie, tak umownie tą grupę określmy. To jest istotna część tego środowiska i bez wątpienia to ma wpływ na ich reakcję. Czy to było przyczyną wczorajszej zadymy w Sejmie? Nie sądzę. Nie sądzę. Natomiast...
Ja mówię o pewnym skoku temperatury takim, prawda, to już...
No, ale też prawda jest też, ale prawda jest też taka, że ta ustawa, ona miała punkty dyskusyjne, to znaczy dotyczące osób, które w ewidentny sposób zaczynały karierę dopiero w milicji, tak parę tygodni czy miesięcy, a potem całą swoją karierę odbyły już w Policji Państwowej czy w służbach III RP.
Wprowadzono wyjątek, że minister spraw wewnętrznych będzie mógł niektóre osoby wyłączyć, zasłużone,
to taki bezpiecznik tam
pełniące służbę w sposób wzorowy i tak dalej.
Czytać na ramach gazety wyborczej, że po uważaniu, że ten dobry, ten
zły. Tutaj się nie da. Ale tam taki bezpiecznik, który pozwala nie stosować tej ustawy jak CEPA, absolutnie był konieczny. Jeżeli został wprowadzony, powiem szczerze, nie wiedziałem o tym, że tam taki bezpiecznik był, bo ja właśnie uważam, że taki powinien być wprowadzony. Jeżeli był, to właściwie to, to wytrąca trochę argumenty z ręki. Natomiast to, że taka ustawa podgrzeje nastroje po tamtej stronie, no na pewno. Ja powiem tylko tyle, no lepiej późno niż wcale.
Ja zwrócę uwagę na to, że no, jeżeli mechanicznie stosować te przepisy, no to pułkownik Chodysz, który siedział parę lat w więzieniu za współpracę z opozycją, no też byłby, że tak powiem, pokrzywdzony materiałem. Więc mam nadzieję, że będzie. Natomiast ja uważam, ja osobiście popierałem tą ustawę, chociaż mam świadomość tego dylematu, którym powiedział Jacek. To znaczy, co z tymi wszystkimi, którzy potem lata całe pracowali w RPR. Ponieważ ja uważałem, że za hojnie ich dopuszczono, że tak powiem, do nowego państwa. Bardzo im zaufano. Więc ja się jakoś tak strasznie nie martwię ich losem, podobnie jak nie martwię się losem generała Jaruzelskiego, generała Kiszczaka, właściwie ich losem ich pamięci w następstwie tej decyzji o degradacji. Natomiast no, nie sądzę, żeby to rzeczywiście, tutaj Jacka popieram, żeby to wczoraj miało większe znaczenie. Raczej to jest jednak pewien zabieg socjotechniczny PiSu.
Tu wracamy cały czas do jeszcze jednej rzeczy. To znaczy, to jest bardzo charakterystyczne, że nawet tu przy tym stole do końca nie wiemy, jakie są te zapisy. To znaczy, jeżeli popatrzymy na trzy takie, a nawet cztery ośrodki pisowskie, czyli partia, obóz prezydencki, rząd i parlament, to parlament jest absolutnym miejscem chaosu. To znaczy, co już pojawiają się posłowie, którzy mówią o jakiejś poprawce i jeżeli tylko brzmi to drastycznie, natychmiast jest podchwytywane, potem nikt nie wie, co z tego było, co zostało. Nie ma parlament twarzy, a posłanka PiSu, rzeczniczka klubu PiSu nie jest tą twarzą, mówię od razu wyraźnie i bardzo dobitnie, która by tłumaczyła, czego chcą parlamentarzyści, jak wygląda kształt ustaw i którzy reagują na pierwsze, bardzo często, szum informacyjny wokół tego.
Zgoda, tylko na obronę.
To nie jest nasza nadzieja, że da się przeprowadzić bolesne zmiany w sposób, w który nie wywoła oporu.
Czasem ten chaos jest też dobrym chaosem, w tym sensie, że jednak jest tam jakiś element autokorekty. Znaczy, oni czasem jednak cofają w różnych sprawach.
Ksiądz Jeliński, czy to jest ta ustawa dezubekizacyjna, jeszcze parę zdań, czy to jest sprawiedliwe?
Ustawa dezubekizacyjna jest sprawiedliwa, tym bardziej w polskich realiach, bo nie jesteśmy zawieszeni w próżni, tylko mamy świadomość, że cały czas wielu ludzi otrzymuje, także tych, którzy ucierpieli w stanie wojennym i w czasie komunizmu, otrzymuje emerytury znacznie niższe niż średnia. Nie średnia ubecka, tylko średnia krajowa emerytur w Polsce. Natomiast rzeczywiście dla opozycji i dla ludzi pana Kijowskiego nie mogło być lepszego prezentu, jak okazja odwrócenia tematu debaty publicznej, że oni mogą wystąpić w tej chwili jako obrońcy wolności mediów, a nie jako obrońcy ubeckich emerytur, bo to stawiało ich w innej zupełnie
na koniec barwach. Zobaczmy jeszcze zdjęcia też, co się dzieje, co się działo pod Sejmem, bo to, proszę Państwa, będzie z pewnością komentowane i w samym Sejmie, i no, zakończmy to odpowiedzią na takie pytanie, jak sprawić, żeby te emocje trochę opadły, żeby nie demolowano demokracji.
Nie ma już zbyt wielu punktów odniesienia, które mogłyby pełnić rolę mediatora. I to jest niestety w takich momentach wychodzi na jaw, jak wielki błąd robią takie osoby jak profesor na przykład Adam Strzembosz, którzy z żarem wchodzą w rozmaite spory. Bardzo często no, w sposób, który...
Może też grudzień, Jarosław Kaczyński przestrzegał, że grudzień będzie gorący, może być w styczniu łagodniej, no bo też już sprawa Trybunału wyraźnie gaśnie.
Ja powiedziałam, ja nie sądzę, żeby to był jakiś, żeby doszło do zrywu, że tak powiem, antyrządowego. Ja jestem tutaj raczej sceptyczny. Natomiast no, ja bym jednak powiedział tak, bardzo był źle traktowany przez dwie kadencje PiS przez marszałków, poza Grzegorzem Schetyną, marszałków platformerskich. I niedobrze, że trochę przed te same buty. To znaczy, ja mam wrażenie, że przy zachowaniach marszałka Kuchcińskiego czy wicemarszałka Terleckiego jest taki element odgrywania się troszkę, a było przesłanie kompletnie inne.
No my niesiemy pakiet demokratyczny opozycji. Przesady, ale dobrze, że Jacek, karteczkę wyłoży i uważa, ale druga że co strona, to jest. Ale... Bo my podświadomie przypisujemy tej stronie opozycyjnej większe prawa. To jest w każdej dziedzinie
trochę,
życia.
Trochę tak jest jednak, wiesz, że opozycja tak.
No nie,
opozycja,
ale nie chodzi, ale jak są rządem, to też
opozycja
mają większe
jest słabsza.
Prawa.
No dobrze, okej, ale to ty teraz przenosisz to na poziom czystej
polityki.
Bo
oni mają przewagę w establishmencie i w związku z tym każdy ich błąd jest usprawiedliwiany.
Zawsze standardy ratują, naprawdę.
No, ja też bym się spodziewał uspokojenia sytuacji. Powiem szczerze, strasznie mi zaimponował poseł Cymański. Myślę, że warto
wyszedł tą historię
przypomnieć. Mniej więcej o pierwszej w nocy stał z ludźmi, którzy krzyczeli na niego złodziej, faryzeusz i tak dalej. I rozmawiał z nimi, tłumacząc im różne rzeczy. I uważam, że to jest...
droga.
To jest droga. No trzeba wejść na drogę rozmowy.
Ksiądz Zieliński.
Ja bardzo chciałbym, żeby ta sytuacja troszeczkę się uspokoiła, szczególnie, że za tydzień święta Bożego Narodzenia, a najbardziej diaboliczny taki element socjotechniczny, techniki, to jest takie, żeby podzielić ludzi właśnie przed świętami, żeby nie potrafili razem siąść przy stole, a jak siądą, to żeby się pokłócili.
Ja mam zresztą wrażenie, że te podziały są przesadnie szkicowane celowo, że to dotyczy pewnych środowisk, pewnych warstw.
No dlatego właśnie uważam, że nie będzie żadnego zrywu masowego, antyrządowego.
Wystarczy trochę może poza rogatki zasobnej Warszawy i to wygląda inaczej.
Lech Wałęsa mawiał, nic się nie stało, ale wyciągnijmy wnioski.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za tę audycję. Pozdrawiam stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, bo to również audycja obecna w radio, która wyrosła z radia, między innymi Radio Warszawa 106.2 w stolicy. Polecamy. Jacek Łęski, ksiądz Henryk Zieliński, Piotr Zaremba, Piotr Semka. Omawialiśmy gorące wydarzenia wczorajszego popołudnia i wczorajszej nocy. Dziękuję Państwu, że byliście z nami i oczywiście zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.